Aleluja. Biblia mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie. My jako zbór przeżywamy teraz trudny czas, bo dzisiaj mieliśmy już świętować otwarcie nowej kaplicy i mieliśmy już tam w tych nowych pomieszczeniach cieszyć się i błogosławić Pana tam, a wychodzi, że tutaj trzeba Go jeszcze błogosławić. Jest ciężko, jest trudno. Piec odmawia nam posłuszeństwa, widzicie, jakie osmolony, nie chce się w nim palić. Czujecie zresztą zapach na pewno. Jest ciasno, jest... Mieliśmy już tutaj nie przychodzić, a trzeba było przyjść. I ja osobiście nie czuję się komfortowo w tej sytuacji. Jest mi ciężko, jest mi przykro, że i wy razem ze mną to musicie przeżywać. Pogoda taka jest, i dużo różnych rzeczy, urzędnicy są tacy, że nie można nic załatwić, jakby się chciało w porę, jest po prostu, generalnie jest bardzo ciężko. Ale będziemy błogosławić Pana pomimo tego, będziemy Go uwielbiać, ponieważ Jego Słowo daje nam nadzieję, że gdy On w odpowiednim momencie wkracza w nasze życie, to wszystko się zaczyna zmieniać, musi zmienić. Izrael był kiedyś w Egipcie, w niewoli. Bardzo długo był. Z początku tam im było dobrze, póki żył ten znajomy faraon, a potem zrobiło im się strasznie ciężko. Tak ciężko, że się żyć odechciewało. I wołali do Boga, i wołali. I nie przyszedł od razu, tak tylko jak zawołali. 2 tygodnie później? Nie, o wiele dłużej nie przychodził. Im było już im bardzo ciężko. Wszystko wydawało się nie do przejścia. Coraz trudniej, coraz gorzej. Morze Czerwone oddzielało ich od tego miejsca, do którego mieli zdążać. Nie było żadnych szans, aż pewnego dnia przyszedł Pan. Przyszedł Pan i się te okoliczności, te naturalne ograniczenia, te przeszkody naturalne, wszystko musiało ustąpić. Dzisiaj rano czytałem psalm 114 i posłuchajcie, jak w nowym przekładzie brzmi ten psalm. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba opuszczał lud obcego języka, wówczas Juda stał się jego świętością, a Izrael sferą jego panowania. Morze spostrzegło to i uciekło. Jordan popłynął wstecz. Góry skakały jak barany i pagórki jak jagnięta. Co ci się stało, morze, że uciekasz? Jordanie, że płyniesz wstecz. Góry, że skaczecie jak barany, pagórki jak jagnięta. Ziemio, zadrżyj przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. On zmienia skałę w jezioro, krzemień, źródło wody. Takie rzeczy się dzieją, gdy przychodzi Pan. Gdy przychodzi Pan, i może w Twoim życiu jest teraz tak, w Twoim osobistym życiu, że jest Ci bardzo ciężko, że od dawna, długiego czasu wołasz do Boga, Boże, zmiłuj się nade mną, nad moim zdrowiem, nad sytuacją w mojej rodzinie, nad moją sytuacją materialną, nad tym moim życiem takim nędznym, nad tym moim zniewoleniem grzechu, że ten grzech ciągle wraca, ja nie mogę sobie z nim poradzić. Może tak jest, że jak Izrael w niewoli w Egipcie tyle czasu jesteś i widzisz te ograniczenia, widzisz to, nie da rady przejść tego morza, nie da rady, to płynie i po prostu nie zawróci, no bo tak jest kolej rzeczy, tak jest naturalny bieg rzeczy. A właśnie ten obraz pokazuje nam, że Pan, gdy przyjdzie do Twojego życia, a przyjdzie, jeśli będziesz Go wołać, to morze ucieknie, to rzeka popłynie w drugą stronę. Wszystko się zmieni, nadnaturalne rzeczy zaczną się dziać, cuda się zaczną dziać, gdy Pan wkroczy. I właśnie z taką nadzieją zaczynajmy to nabożeństwo, bo to jest czas, od którego to właśnie może się zacząć. To jest taki czas, od którego właśnie w Twoim osobistym życiu nastąpi pewien zwrot. Pan przyjdzie, żeby Cię wyzwolić, żeby odmienić Twój los, żeby odmienić nasz los. Alleluja!
Dziękuję.
radością stajemy przed Twoim obliczem wbrew temu, co przeżywamy może na co dzień. Stajemy i oddajemy Ci chwałę i wywyższamy Ciebie pośród nas jako naszego Zbawiciela i Pana. Dziękujemy Ci, że jesteś Zbawicielem, że jesteś prawdziwym i jedynym Zbawicielem, który uwalnia nas z naszych grzechów, który daje nam żywot wieczny, który daje nam pewność zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że w życiu wielu z nas to się już stało i doświadczamy tego na co dzień. I też za to, że w życiu niektórych osób się to stanie wkrótce. Wierzymy w to, że Ty przyjdziesz, a kiedyś przyszedłeś do Izraela w niewoli egipskiej, tak przyjdziesz do poszczególnych dusz, które są tu i pośród nas i nawiedzisz, i wyzwolisz, i wyprowadzisz. I rzeczy naturalne zmienią swój bieg ze względu na to, że Ty przyjdziesz, aby wybawić nas, aby nas uratować, aby nas podnieść i pocieszyć. Alleluja. Dziękujemy Ciebie. Tobie, Panie, wywyższamy Ciebie w tym zgromadzeniu. Zajmij pierwsze miejsce pośród nas. Panie, jesteś godzien, godzien chwały. Usiądźmy, przyjaciele, i proszę brata Jarka teraz, żeby się podzielił z nami świadectwem, zanim dalej będziemy wielbić i śpiewać dla Pana.
Chwała Bogu. Ja tylko króciutko chciałem tylko nawiązać paru słów do kazania sprzed tygodnia pastora. Jak pamiętacie, zapewne pastor w oparciu o Psalm 103 mówił o tym, że Bóg odnawia młodość chrześcijanina. Jak odła, wtedy, kiedy on przychodzi przez pustynię duchową, kiedy źle się dzieje w jego życiu. I mówi też o tym, że bardzo ważne jest w takich momentach stanicie w prawdzie przed Bogiem i przyznanie się do tego, co się dzieje w naszym życiu. I ja chciałem powiedzieć o tym, że przypomnieć może niektórych. Pamiętacie, we wrześniu ubiegłego roku ja stawałem przed Bogiem i opowiadałem o tym, co działo się wtedy w moim życiu. Ja przeżywałem wtedy bardzo trudny czas w mojej pracy zawodowej szczególnie. To naprawdę było bardzo trudne doświadczenie, ale też oczywiście nie było to bez wpływu na moje życie duchowe. I przechodziłem taki czas takiej duchowej pustyni także w tym wymiarze. To jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś przez to przychodzi, to dobrze wie, że jeżeli Słowo Boże nie przemawia, jeżeli trudno je czytać, jeżeli ciężko przychodzi do Boga w modlitwie, bo ciągle umysł jest zajęty innymi sprawami, to jest naprawdę ciężki. I wtedy stanąłem przed Bogiem i powiedziałem o tym, głównie mówiłem o tym, co się dzieje w tej sferze mojej pracy, ale także oczywiście wiadomo, że to były te kwestie duchowe także. I miesiąc potem przyszedł Pan. Przyszedł Pan. I to jest właśnie to, co tydzień temu mnie bardzo uderzyło właśnie w tym kazaniu i w tym, co ja sam przeżyłem, że jak ważne właśnie jest to, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć o tym. Tydzień temu też po kazaniu jeden z braci w drugiej sali, tu pewnie nie było zupełnie słychać tego, bo on ze łzami bardzo cicho przez te łzy się modlił i też wyznawał, w jakiej jest kondycji. Ja wierzę, że do niego też przyjdzie.
Amen. To teraz byśmy powstali i oddawali Bogu chwałę. Śpiewali o jednym Bogu, o Jezusie Chrystusie. Będziemy chcieli teraz oddać Mu chwałę w tej pieśni. Oddać Mu chwałę, zaśpiewać o tym, kim On jest, co dla nas uczynił. Śpiewali Bogu jedynemu.
Tobie, Panie Jezu. Chcemy teraz Ci uwielbiać, oddawać, który cześć, Panie. Ty uczyniłeś niebiosa, Panie. Wszystko jest pod Twoimi stopami, Panie. Ty jesteś królem tej ziemi, Panie. I chodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie, aby oddać Tobie chwałę, aby dziękować, Panie, za to, kim dla nas jesteś i do nas uczyniłeś, Panie. Dzięki Ci, Panie, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, Panie. Chwała Tobie, Panie Jezu.
Bo On z brzmienie doli schowa mnie w swym szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu. On mnie postawi na skalę. Śpiewać będę w pląsach. Wszystkie me zdroje są w Tobie.
Yeah.
owce, na które przyszedł, Panie, by nas zbawić, Panie. Dzięki Ci, że On jest barankiem, że On umarł za nasze grzechy, Panie. Dzięki Ci za Twoją śmierć, Jezu. Chcemy teraz Cię prosić, abyś przez swojego Ducha mówił do nas dzisiaj tutaj, przez słowo, które będzie głoszone, żeby dotykało do naszych serc i zmieniało. I czekamy teraz, Panie, na to, co chcesz nam przekazać. Amen.
Każdego dnia inni ludzie rozstrzygają w naszych sprawach. Gdzieś zapadają różne decyzje, zapadają jakieś tam wyroki w sądach, w jakichś urzędach. Urzędnicy podejmują decyzje na tak lub na nie. I to potem skutkuje w naszym życiu. W szkole nauczyciel decyduje, jakie mamy stopnie. Decyduje, co mamy przerabiać na kolejnych lekcjach. W pracy decydują za nas, co będziemy danego dnia wykonywać. W rodzinie ktoś rozstrzyga, co będziemy jedli na obiad, w jakim łóżku będziemy spali, gdzie pojedziemy na wakacje. Tak to po prostu jest życie urządzone. Każdego dnia też sami rozstrzygamy o sobie, co my będziemy robić w różnych osobistych kwestiach, podejmujemy decyzje, ale też i w odniesieniu do innych takie decyzje podejmujemy, jeżeli za kogoś odpowiadamy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do psalmu 72 i przeczytali dwa pierwsze wersety z tego psalmu. 11 września to słowo do mnie przyszło króciutko, wtedy je zasygnalizowałem na nabożeństwie, a dzisiaj jest czas, żebyśmy trochę głębiej weszli i rozważyli tę myśl Pisma Świętego. 72 psalm, werset 1 i 2. Boże, podsuwaj królowi swoje rozstrzygnięcia i swoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby sądził Twój lud sprawiedliwie i ubogich traktował zgodnie z prawem. To są słowa modlitwy Dawida. Wprawdzie psalm jest zatytułowany Salomonowy, ale jak się czyta ostatni werset tego psalmu, to jest napisane koniec modlitw Dawida, syna Jesaja. Czyli to Dawid, tata Salomona, modlił się o swojego syna, który rozpoczynał panowanie w Izraelu, który stawał przed takim wielkim zadaniem. Właśnie chciałbym najpierw może powiedzieć o tej różnej randze rozstrzygnięć, z którymi mamy do czynienia. Bo gdy rozstrzyga człowiek, który nie stoi na czele innych ludzi, który tylko sam za siebie odpowiada, to jego rozstrzygnięcia mają inną rangę niż rozstrzygnięcia kogoś, kto stoi na czele. Taki człowiek co najwyżej czegoś nie będzie miał, albo coś będzie miał. Ktoś kupi, albo czegoś nie kupi. Będzie spał w tym pokoju, albo w tamtym pokoju. Będzie jadł prosto z lodówki, czy będzie jadł na talerzu ładnie podane. No to on w takich sprawach tylko rozstrzyga i to wszystko. Jeśli natomiast już ktoś stoi na czele innych ludzi, na przykład głowa rodziny, ojciec, mąż, albo nauczyciel, albo szef firmy, to już zaczyna rozstrzygać sprawa, które mają skutek w życiu innych ludzi. Jeszcze nie mają skutku prawnego, bo jeśli na przykład szef firmy podejmuje decyzję, że na zbliżające się święta pracownicy dostaną zamiast 500 zł, dostaną tylko 300 zł, to jakiejś nagrody świątecznej, to nie ma skutku jakiegoś prawnego. To jest tylko taki praktyczny skutek, że będą mieli 300, a nie 500. Ale to nie jest coś, czym można iść do sądu, co można się oczyść tam. To jest jego gest, tyle chce dać i tyle daje. Jak tata decyduje, że na wakacje pojedziemy pociągiem, a nie autem, to dzieciaki jadą pociągiem i nie mogą go podać do sądu, że nie jadą autem, tylko pociągiem, bo to nie jest decyzja ze skutkami prawnymi. Tak po prostu to jest. Co innego, gdy sprawę rozstrzygał król. Gdy król coś rozstrzygał, to to miało skutek prawny dla wszystkich. To obowiązywało wszystkich. To po prostu nie było od tego ucieczki. Jego rozstrzygnięcia były arbitralne. Stały się prawem, były prawem dla innych. Nie tylko jakąś tam sugestią, nie tylko jakimś jednostkowym, praktycznym rozwiązaniem danej kwestii. I dlatego Dawid modlił się o Salomona, żeby Bóg podsuwał mu, jak dosłownie to jest powiedziane, sąd, rozstrzygnięcie w sprawie, hebrajski miszpat, żeby dawał mu sprawiedliwość, czyli to, co jest właściwe, to, co jest prawne, to, co ma, co jest w porządku, w każdej ocenie jest w porządku, jest prawne, jest właściwe. I to właśnie tutaj ta, przede wszystkim ta myśl jest ukazana w modlitwie Dawida, żeby Salomon, który będzie rozstrzygał, który zaczyna rozstrzygać w sprawach innych ludzi, żeby rozstrzygał w sposób mądry i sprawiedliwy. I Salomon sam też to rozumiał, że stając na czele całego narodu, decydując w sprawach innych ludzi, potrzebuje mądrości Bożej. Pamiętacie tę jego modlitwę, która była we śnie, czy nie we śnie, to różnie można by rozważać, ale miała miejsce, że on się modlił, daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Wiedział, że będzie rozstrzygał o losach innych ludzi i dlatego miał tę bojaźń Bożą, to drżenie serca, żeby właściwie to robić. Można powiedzieć, że są dwa różne sposoby podejścia do tej sprawy. Można rozstrzygać w sposób samowolny, egoistyczny, rozstrzygać o sprawach innych ludzi, myśląc tak naprawdę tylko o sobie, żeby to było dla mnie dobre, żeby to było dla mnie korzystne. Można rozstrzygać w sposób apodyktyczny, nie wsłuchując się wcale w to, czego inni ludzie, czego moi najbliżsi, czego moi współpracownicy, przyjaciele i tak dalej by oczekiwali. Można rozstrzygać, łamiąc różne procedury i zasady. Nie dbać o to, że w naszej kulturze czy w naszym środowisku to się przyjęło, że to się robi w ten i ten sposób, w tym i w tym trybie to się odbywa. Tylko po prostu wprost robić to, co uważam za stosowne rozstrzygać. Można wreszcie rozstrzygać obłędnie. Czasem coś się dzieje z psychiką człowieka i on podejmuje decyzje i narzuca innym, jest po prostu szaleńcem i trudno to zatrzymać. Pan Jezus kiedyś mówił do swoich uczniów, którzy tam się spierali, kto między nimi jest najważniejszy, bo tego powiedział: wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Są takie praktyki. Tak właśnie się dzieje na tym świecie, ale między wami powinno być inaczej, nauczał Pan. Bo jest inny sposób rozstrzygania, sposób prawny, sposób zgodny z obowiązującym prawem, z obowiązującymi zasadami, że możesz się spodziewać, że to rozstrzygnięcie będzie sprawiedliwe, będzie takie, jak trzeba. Po zasięgnięciu rady, po jakiejś konsultacji, po ustaleniu, czego naprawdę inni by chcieli, wsłuchując się w głos tych, za których odpowiadamy, czy to jest w rodzinie, czy to jest w odniesieniu do dzieci, czy w szkole, czy no, gdziekolwiek jesteśmy, czy w zborze, zwłaszcza w zborze, należałoby, żeby właśnie tak to się odbywało. Żeby się to odbywało zgodnie z normami etycznymi i moralnymi, bo przecież mamy to gdzieś we krwi, że są pewne zasady, pewne normy, w których wyrośliśmy, normy ustalone przez, w naszym wypadku przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. I jest wielka tajemnica takiego właściwego, dobrego rozstrzygania, prawidłowego rozstrzygania. Ona tkwi w tym, że nie kierujemy się tym, co my myślimy, tylko tym, co Bóg, który troszczy się o nas, który nas kocha, który jest Panem, któremu się należy posłuszeństwo, to, co On podsuwa, co On daje. Bo każdy z nas ma oczywiście swoje doświadczenia życiowe. Każdy wie, najlepiej wie, jak by było dobrze, co jest dla niego dobre, co i dla innych oczywiście jest też dobre, nie musi ich pytać, bo każdy wie, ja wiem, co moje dzieci potrzebują, chociaż te dzieci czego innego by chciały, ale ja im narzucam, bo ja wiem za dzieci, co jest dla nich najlepsze. Każdy ma swoje sympatie i antypatie. I jak kogoś lubi, to tam zawsze coś dla niego, a jak kogoś nie lubi, no to zawsze ma pod górkę. Mamy też swoje różne uprzedzenia. Kierujemy się tymi różnymi naszymi obawami, uprzedzeniami, urazami. Każdy ma też swój własny poziom empatii. Jedni są bardziej, są czuli na los innych ludzi, na to, co to dziecko, jak to dziecko będzie przeżywać, a drugi w ogóle się nie przejmuje, czy to dziecko będzie szczęśliwe, czy nie będzie. Ważne, że mamy tak zrobić i koniec, kropka. I w praktyce działamy, decydujemy według tego, kim jesteśmy z natury. Inni w jakiś sposób muszą to znosić, są na to skazani, jeśli są. Rzecz w tym, żeby docierać do tego, jakie jest Boże rozstrzygnięcie w różnych sprawach. Żeby każdy chrześcijanin, każdy z nas, zanim podejmie takie decyzje, zanim rozstrzygnie coś w sprawach innych ludzi, żeby najpierw dotarł jakoś do tego, dopytał się, jakie jest Boże rozstrzygnięcie w danej sprawie. Żeby w praktyce było tak, że wprawdzie my podejmujemy różne decyzje, ale to Bóg tak naprawdę rządzi. To naprawdę Bóg poprzez nas, poprzez ojca rodziny, poprzez męża, poprzez pracodawcę, poprzez nauczyciela, poprzez starszego brata w zborze, poprzez siebie wzajemnie Bóg wykonuje swoją władzę. Biblia mówi, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Przecież nie On osobiście każdemu mówi, co ma robić, tylko poprzez różnych ludzi to wykonuje, ale tak naprawdę Bogiem jest Pan. On rządzi, On króluje. I to ma ogromne znaczenie dla ludzi wokół nas. Każdy z nas, nie trzeba być jakimś królem, żeby to miało znaczenie dla innych ludzi. Każdy z nas, przychodząc tutaj na nabożeństwo, idąc do domu, podejmując rozmaite decyzje, ma wpływ na to, jak czują się ludzie wokół niego. W tramwaju nawet, w miejscu pracy, przy biurku, gdziekolwiek, wszędzie nasze zachowanie, to jak my rozstrzygamy, że my tak zrobimy albo tak, że to tu postawimy albo tam. Mamy wpływ na to, czy świat wokół nas, ten najbliższy świat wokół nas jest zadowolony, jest szczęśliwy, czy ma ciągle jakieś przykrości. Ma to znaczenie, aby ludzie wokół nas mieli to poczucie sprawiedliwości, która pochodzi od Niego, bo On jest sprawiedliwy, On jedyny. Na tym świecie nie ma sprawiedliwości, mówimy. Ale w otoczeniu chrześcijanina, dziecka Bożego, który czerpie od Boga, ta sprawiedliwość jakoś się objawia. Że nie ma tutaj poplecznictwa, kolesiostwa, nie ma jakiejś właśnie, bo ja tego lubię, a tamtego nie lubię, tylko jest to poczucie sprawiedliwości. Przypomnijmy, sprawiedliwość to co jest właściwe, co jest prawne. Co jest prawne, co jest zgodne z zasadami. Zderzamy się z tym problemem nierówności społecznej, faworyzowania niektórych ludzi, kierowania się prywatnym interesem, osobistymi sympatiami. To jest wokół nas aż gęsto od tego. Ale między nami, w Kościele, w zborze, tak być nie powinno. Otwórzmy list Jakuba, rozdział drugi. Właśnie o tym problemie Słowo Boże tutaj mówi. Drodzy bracia, drugi rozdział Jakuba. Drodzy bracia, jako ludzie ufający naszemu Panu Jezusowi, czytam w nowym przykładzie, Panu Jezusowi Chrystusowi otoczonemu chwałą, nie wyróżniajcie jednych osób kosztem innych. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie ze złotym pierścieniem na palcu oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu? Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiąść tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecilibyście ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy, czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów rozumujących jednak niewłaściwie? Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali? Wy tymczasem pogardziliście ubogim. Czy to nie bogaci was wyzyskują i czy nie oni ciągają was po sądach? Czy nie oni bluźnią wspaniałemu imieniu, które zostało nad wami wezwane? Jeśli wiernie i zgodnie z Pismem kochać, wypełniacie królewskie prawo, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie, postępujecie szlachetnie. Jeśli natomiast wyróżniacie jednych kosztem drugich, popełniacie grzech i w świetle prawa jesteście przestępcami. Problem nierówności społecznej, traktowania niejednakowo ludzi, faworyzowania niektórych. Chodzi o to, żebyśmy zawsze i wszędzie wszystkich traktowali jednakowo dobrze, bo taka jest wola Boża, bo takie jest prawo Boże, taka jest sprawiedliwość Boża. I Dawid modlił się o Salomona, żeby też był w stanie ubogich traktować zgodnie z prawem. I by ubogich traktował zgodnie z prawem. Czyli rzecz w tym, żeby ludzie wierzący, bo przecież do tego się to odnosi w naszym przypadku, że my to przyjmujemy jako wskazówkę dla nas. Chodzi o to, żebyśmy zawsze cechowali się Bożą troską o ubogich. Bo Bóg troszczy się o ubogich. To jest bardzo dziwne. I może stanowi pewien paradoks, że skoro się troszczą ubogich, to czemu im nie da wszystkiego i nie będą już ubodzy, nie? Ale właśnie tak to jest, że są ubodzy i zawsze mówił Pan Jezus, że będą ubodzy i że wy, jeśli tylko byście chcieli, możecie okazywać im troskę. I Bóg się troszczy i ci ubodzy są ubodzy i nie umierają, dalej są. I jest to niezwykłe, jest to swego rodzaju paradoks, powiadam, ale jest coś w tym, że Bóg chce sprawdzać swoje dzieci, swoich naśladowców. Czy oni czują tego samego bluesa? Czy mają jego myśli w odniesieniu do ludzi ubogich? Czy są wrażliwi na los ludzi ubogich? Kiedy apostoł Paweł po 14 latach swojej służby był w Jerozolimie, żeby skorygować, by się upewnić, porozmawiać z braćmi, z apostołem Piotrem, Jakubem, porozmawiać o jego służbie, żeby upewnić się, że naprawdę w tej samej linii głoszą Ewangelię. Po takiej konsultacji, rozmowie, oni podali mu rękę na dowód jedności, poparcia, ale coś tam dorzucili. W liście do Galacjan jest o tym powiedziane. Mieliśmy się tylko troszczyć o ubogich. Czym się gorliwie zająłem, składa relację apostołu Pawła. Czyli Bracia z Jerozolimy powiedzieli: dobrze, Pawle, głosisz super, bardzo dobrze, niesie Ewangelię na krańce świata, ale jeśli chcesz, żebyśmy naprawdę stali w jednej linii, to nie wolno ci zapomnieć o ubogich. I on się tym zajmował. I wiemy, że chociaż to wielki apostoł narodów, to jednak ciągle gdzieś organizował jakąś kasę, nosił, przed tego ubrania pewno też nosił, woził jak miał busa, i żeby tam jakoś, żeby pomagać tym, którzy są potrzebni. Słuchajcie, żaden człowiek z natury taki nie jest. Ludzie z natury są jednak egocentryczni. Myślą o sobie, o tym, żeby... I ten cały świat wokół siebie ustawiają tak, żeby im było dobrze, żeby oni mieli jakąś korzyść. Takie jest naturalne zachowanie człowieka. Ale Bóg nie ma względu na osobę. I jeśli my się zatrzymamy i posłuchamy, jakie jest Jego rozstrzygnięcie w danej sprawie, to wtedy zaczynamy działać tak jak On. Wielkim atutem chrześcijan jest to, że mamy Ducha Świętego, że zamieszkał w nas Duch Święty i nas prowadzi. I Słowo Boże mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I jaki to jest atut, że możesz w każdych okolicznościach słuchać się w głos Ducha Świętego i że Duch Święty podsunie ci Boże rozstrzygnięcie w danym momencie. Czy tak zrobić? Czy tak? Już w Starym Przymierzu Bóg dał wspaniałą obietnicę osobom troszczącym się o ubogich, o ludzi w potrzebie. W Izajasza w 58 rozdziale, który mówi o takim specyficznym rodzaju postu, to jest bardzo ciekawy rozdział, Izajasza 58, w wersecie 10 i 11 jest napisane tak: gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził. To jest ta obietnica. I Pan będzie cię stale prowadził. To jest to, czego doświadczamy w sposób niezwykły, chodząc w społeczności Ducha Świętego. Że ja naturalnie to bym tutaj nie podał ręki. Ja naturalnie to bym poszedł gdzie indziej. Ja naturalnie to bym inaczej zrobił, bo według mojej natury tak się nie robi. Ale słucham, jakie jest Jego rozstrzygnięcie. Proszę, Boże, podsuń mi swoje rozstrzygnięcie w danej sprawie. I wtedy robię rzeczy, których naturalnie bym nie zrobił, ale jest to tak, że jest to miłe w oczach Bożych. Parę myśli na temat Bożych rozstrzygnięć. Można powiedzieć, że te Boże rozstrzygnięcia są uniwersalne i wyjątkowe. Bo są pewne rzeczy, o których Bóg rozstrzygnął, o których Bóg rozstrzyga pod każdą szerokością geograficzną jednakowo, w każdej sytuacji. One obowiązują zawsze i wszystkich ludzi. Obojętnie gdzie się znajdziemy, obojętnie z czym się spotykamy. W psalmie 105 jest powiedziane, pamiętajcie, 5 werset i 7 werset przeczytamy, psalm 105, 5 i 7. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. Czyli, że Bóg w pewnych kwestiach ogłosił. Rozstrzygnął i ogłosił. Tak ma być. Taka jest moja wola. I Biblia mówi, pamiętajcie o tych Jego rozstrzygnięciach już ogłoszonych. Jak jest jakieś obwieszczenie czasem, jakieś dotyczące danego miasta, czy danego kraju, i jest coś, co jest już prawnie ogłoszone, to ważne, żeby po prostu to... I nie trzeba pytać za każdym razem, czy to trzeba... Wyjeżdżam na drogę, czy to trzeba jechać tutaj, ile to trzeba tutaj teraz jechać, tutaj teren, tyle domów, jak tyle to trzeba jechać. Wiadomo, że 50 na godzinę, bo jest to ogłoszone, bo takie jest prawo. Nie trzeba pytać na nowo za każdym razem. Pamiętajcie o Jego rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. 7 werset, oto Pan nasz Bóg, Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi. Więc tak samo w Ameryce, jak i w Europie. wszędzie tak samo. Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi. Więc jeżeli na przykład pojawia się kwestia przebaczenia, ktoś cię zranił, ktoś ci przykre słowo powiedział, zabolało cię, tak się zabolało do żywego, to co masz robić? Przebaczyć, bo takie jest Jego rozstrzygnięcie. Ono dotyczy całej ziemi, wszystkich ludzi. Jego rozstrzygnięcie jest takie, że nie ma co pytać, nie ma co na nowo tej sprawy przerabiać, ponieważ to jest już ogłoszone, że wolą Bożą, Jego rozstrzygnięciem w tej kwestii jest to, że mam przebaczyć. Kropka. Gdy jest mowa o tym, kogo mam miłować ponad wszystko w moim życiu, to jest to rozstrzygnięte na zawsze, dla wszystkich, że mam, będziesz miłował z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. To jest oczywiste i nic innego nie może, nie trzeba nam na nowo, kogo ja mam bardziej kochać, i tę żonę by trzeba było kochać, i te dzieci trzeba by było kochać, i tych braci i siostry trzeba było kochać, tak, ale kogo najbardziej mam kochać? Nie mam w ogóle co się zastanawiać. Najbardziej mam kochać Boga, a potem bliźniego swego, jak siebie samego. Dzieci mają czasem problem. Czy rodzice, czy oni dobrze rządzą nami? Czy dobre rzeczy oczekują? Czy ja muszę słuchać rodziców? I tam ktoś mądry mówi, no jak rodzice są w porządku, to możesz ich słuchać, to trzeba ich słuchać. Ale jak nie za bardzo są, to nie musisz ich słuchać. Tak sobie ludzie wymyślali. Nie, chrześcijanin w ogóle, dziecko wyrastające w rodzinie chrześcijańskiej nie musi się w ogóle na tym zastanawiać, bo jest powiedziane, że mamy być posłuszni rodzicom. Kropka. Wszędzie. Więc trzeba, słuchajcie, poznawać te Boże rozstrzygnięcia. Boże, podsuwaj nam swoje rozstrzygnięcia. W jakiś sposób? Czy że za każdym razem na nowo nam ma podsuwać te oczywistości? Nie, my te oczywistości powinniśmy poznawać, czytać Biblię, poznawać, nasiąkać nimi, wiedzieć jakie, tak jak kierowca, jak dopóki nie wbije sobie, jakie są te przepisy, niech nie wyjeżdża na ulicę w ogóle. Bo potem na skrzyżowaniu, ja mam pierwszeństwo teraz czy nie? Ojej, co teraz robić? Nie, to jak już wyjechałeś, to powinieneś już wiedzieć, jak to należy postępować. Chrześcijanin powinien wiedzieć, jakie są Boże rozstrzygnięcia w różnych sprawach. Nosić je w sercu, nosić je w głowie, nasiąknąć nimi. Trzeba je dobrze znać. Trzeba też uczyć następne pokolenie tych Bożych rozstrzygnięć. Rodzice, nauczyciele, bracia i siostry, starsi względem młodszych, starsze kobiety względem młodszych kobiet. Biblia nas zachęca do tego, że mamy się wzajemnie pouczać, żebyśmy dobrze znali Słowo Boże, Boże rozstrzygnięcia. Ale są też rozstrzygnięcia okolicznościowe, takie jednostkowe, takie wyjątkowe. Czasem jest tak, że ten nasz przypadek nie jest tak wprost opisany w Biblii. Jest taka zagwozdka czasem, jak to zrobić. Przyszły dwie kobiety do Salomona, młodziutkiego króla, i przynoszą jedno dziecko, żywe, drugie matki, mówią, tam mówi, to moje, a tam mówi, to moje. I co teraz zrobić? Co zrobić? Całą Torę by przeczytał i nic tam nie jest na taki przypadek napisane. Jaką decyzję teraz podjąć? I sobie to wyobrażam, że Salomon gdzieś wyszedł, podniósł oczy ku górze i powiedział, Boże, podsuń mi Twoje rozstrzygnięcie w tej sprawie. Daj mi Twoją myśl, daj mi Twoją mądrość, co tu w tej sytuacji zrobić. No i wyszedł i powiedział, dawajcie tutaj miecz, przecinamy to dziecko na połowę. Jedna dostanie, to żywe dziecko, przecinamy, jedna dostanie, i na równo będzie, jak się tak kłócili. Co za decyzja, co w ogóle tego, szaleństwo jakieś, nie? Ale to było Boże rozstrzygnięcie. Prawdziwa mama się od razu odezwała, zostawcie całe, oddajcie tej kobiecie, jak już tak ma być i tak dalej, bo ona była prawdziwą matką. A druga powiedziała, rozcinać, jasne, będzie sprawiedliwie. Bardzo ważne jest, bracia i siostry, abyśmy ciągle nosili w sobie taką otwartość na te Boże rozstrzygnięcia. Abyśmy mieli w sobie, żeby nie daj Boże się ktoś zasklepił, zamknął sobie, już pozamykał te wszystkie zaworki i powiedział, już wszystko wiem, ja tam wiem najlepiej i tak dalej, kropka. Bo z takim człowiekiem to i Pan Bóg ma kłopot wtedy. A już ci jego najbliżsi, a to całe otoczenie, jak on już wszystko wie, jak on już wszystko wie najlepiej, jak on już nie potrzebuje, to już jest bardzo ciężko. Ważne, żeby się otworzyć, żeby być wsłuchany, żeby... Jest w Księdze Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale taki obraz, 14-15 werset, Kaznodzieje 9-14. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, oblekł i wystawił przeciw niemu potężną machinę obleżniczą, a znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Bardzo ciekawy obraz. Mieli między sobą kogoś, trzeba było tylko wsłuchać się w jego rozstrzygnięcie. Trzeba było tylko go posłuchać, trzeba było go zapytać. On był między nimi i on miał radę na to, żeby uratować całe miasto. Ale nikt go nie posłuchał. I zginęli. Ważne, żebyśmy byli otwarci. Jest między nami Pan. On jest cudownym doradcą, mówi Słowo Boże. On chce podsunąć ci swoje rozstrzygnięcia. Zmagasz się z jakąś sprawą, zastanawiasz, stajesz w obliczu nagle jakiejś sytuacji, że to nie jest takie czarno-białe. Jak to teraz zrobić? Co będzie lepsze? Ważne, żeby się wsłuchać, żeby się otworzyć, żeby być gotowy przyjąć, żeby wziąć pod uwagę to, co on podsuwa. Bo on czasem podsuwa, a my... Nam to trochę nie pasuje, bo nasza natura musi się tu nadwerężyć na przykład, więc nie przyjmujemy tego. Trzeba też pamiętać, że Bóg stawia pewne warunki, byśmy mogli otrzymać od Niego Jego rozstrzygnięcia. Kiedyś w Księdze Ezechiela w 20 rozdziale, w 31 wersecie Bóg mówił do swojego ludu tak, bo przez składanie Ezechiela 20:31, bo przez składanie swych darów i przez przeprowadzanie swoich synów przez ogień kalacie się swoimi bóstwami aż do dnia dzisiejszego. Czy wobec tego wszystkiego ja mam wam pozwolić, byście się nie radzili domu Izraela? Na moje życie, oświadcza Wszechmocny Pan, nie pozwolę wam szukać u mnie rady. Bardzo trudna sytuacja, bo ludzie... Najpierw grzeszyli, robili po swojemu, nawet robili takie rzeczy, że dzieci oddawali gdzieś tam jakimś bożkom w ofierze, ale gdy ich przycisnęło, gdy się im zrobiło ciasno, to przyszli, Boże, ratuj, Boże, poradź, co my mamy teraz zrobić. I Bóg mówi, ej, ludzie, ja nie mogę, ja wam nie pozwolę zasięgać teraz u mnie rady. Trzeba spełniać pewne warunki. Trzeba okazywać posłuszeństwo Bogu. To nie jest tak. To... Wiecie, jak to czasem dziecko. Najpierw bryka, fika, nie słucha rodziców, a potem jak się krzywda, jakieś nieszczęście stało, oj, co ja mam, mamusiu, teraz zrobić? Co ja teraz mam zrobić, mamusiu, tatusiu? Przez całe miesiące grał mamusi i tatusiowi na nosie, robił po swojemu, a teraz co ja mam robić, mamusiu? Wypij teraz to, co sobie naważył, to piwko. Teraz trzeba wypić. Trzeba też, bracia i siostry, obok tego, że należy utrzymywać nasze życie w odpowiedniej postawie przed Bogiem, w pokorze chodzić przed Bogiem, żeby On nam podsuwał swoje rozstrzygnięcia, żebyśmy mieli Jego mądrość w różnych sytuacjach. Trzeba też czasu, spokoju i cierpliwości, żeby przyjąć Boże rozstrzygnięcia. Bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że wszystko chcemy szybko. Teraz, natychmiast, tak w życiu jest, nie? Idziesz do sklepu, chcesz kupić się, najarałeś, że chcesz coś kupić i teraz, to chcę teraz, a nie, musi pan dwa dni poczekać, bo my to, co? Ja to będę czekać, ja nie chcę czekać, ja to teraz i szybko. I tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo jest szybkie tempo, bo też w takich sprawach, żeby przyjąć Boże rozstrzygnięcie, trzeba nam się wsłuchać, trzeba się zatrzymać, trzeba się wyciszyć czasem, żeby otrzymać Jego rozstrzygnięcie. Nie musisz tego podejmować dzisiaj, od razu, natychmiast. Jak jest, to Bóg się nie spóźni, jak jest taka sytuacja. Ale on czasem mówi, poczekaj, nie decyduj dzisiaj jeszcze. Dlaczego o Panu Jezusie jest powiedziane, że on na przykład Łukasza 6:12, w tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędzić całą noc? Dlatego, że on właśnie przeznaczał czas, żeby rozmawiać z Ojcem. Całą noc rozmawiał, żeby jego wola, Ojca wola, docierała do niego, Syna chodzącego w ludzkim ciele po ziemi, Jezusa z Nazaretu, żeby docierała i żeby on mógł zawsze czynić to, co się Ojcu podoba. Miał czas na to. Miał przed sobą wybór 12. Pragnął, by Ojciec podsunął mu jego rozstrzygnięcie, którego wybrać, których wybrać z tej całej gromady uczniów. I gdyby Jezus bez tej modlitwy, bez tego czasu przed Ojcem wybierał, to prawdopodobnie nie wybrałby Judasza, bo wiedział, co jest w Judaszu i by nie wybrał. Ale Ojciec podsunął mu swoje rozstrzygnięcie, że ma wybrać tego Judasza, żeby był jednym z 12. To jest Boża mądrość. Boże myśli nie są takie jak nasze. Nam się to układa inaczej. Przecież jak już tak się namyślił, to powinien wybrać tylko tych dobrych, nie? Ale wtedy dzisiejsi Judasze, jaką by mieli nadzieję? Jeśli by Bóg wybierał tylko tych dobrych, ja bym nie został wybrany. A tak i mnie Pan Jezus wybrał i daje mi łaskę zmiany mojego życia. Chociaż wiedział o mnie, jaki jestem wredny, wiedział, jaki mam trudny charakter, jaki jestem upadły w moich myślach, w moich postawach, ale on mnie wybrał. Żeby przyjąć Boże rozstrzygnięcie, nie można się niecierpliwić. Trzeba odczekać, wyczekać. A my nie chcemy czekać. My mamy taką naturę, że nie chcemy czekać. Zakochał się, już od razu chce się żenić. Następnego dnia już chce się żenić. Już nie może, w nogami przybiera szybciej. Poczekaj. Jakie jest Boże rozstrzygnięcie w danej sprawie? Daj czas. Czasem Bóg nie podsuwa nam swoich rozstrzygnięć od razu. Trzyma nas, żebyśmy poczekali. W Psalmie 106 jest taka myśl, w 13 werset. Szybko jednak zapomnieli o Jego czynach i nie czekali na Jego radę. Zapałali żądzą na pustyni i wystawili tam Boga na próbę. Oni chcieli. Już chcieli. Od razu chcieli. I nie czekali na Jego radę. On miał dla nich radę. Ale nie tak na zawołanie. Oni mieli zaczekać. Bóg na różne sposoby może nam podsunąć swoje rozstrzygnięcie, bracia i siostry. Czasem przez to się wyciszymy, otworzymy Biblię, słuchamy się w głos Boży, czasem przez jakiegoś człowieka, czasem przez kazanie Słowa Bożego, czasem w modlitwie usłyszysz innych ludzi. W modlitwie usłyszysz, przebłysk nastąpi, stanie się jasne. Czasem coś na ulicy zauważysz, czasem coś się wydarzy, czasem telewizor włączysz, ale tak czasem jest, że leci jakiś program i przebłysk nastąpi. Na różne sposoby Bóg może przemówić. W jaki sposób w Twoim życiu przemawia? Czy masz już ten swój jakiś sposób odbierania Bożych rozstrzygnięć w Twoim życiu? Dlatego też w tym psalmie, szczególnym psalmie, jest pewna ważna myśl dotycząca modlitwy. Jest tutaj taka wskazówka na potrzebę modlitwy. Jak bardzo ważne jest, żebyśmy się modlili. Żebyśmy się modlili o tych, od których decyzji zależy nasz los, nasze codzienne życie, drobne sprawy, ale też i poważniejsze sprawy. Żebyśmy się modlili, tak jak Dawid modlił się o Salomona, bo wiedział, że on będzie teraz rozstrzygał w sprawach ludzi, wielu ludzi, w różnych sytuacjach. Będzie rozstrzygał o losie kobiet, mężczyzn, dzieci, starców. Modlił się: Boże, jak w Biblii Poznańskiej, przekaż wyroki swe królowi, sprawiedliwość swą synowi królewskiemu, niech rządzi ludem Twoim sprawiedliwie i ubogimi Twymi według prawa. Modlił się, bo wiedział, że taka jest potrzeba. Tak Salomon modlił się o tę mądrość dla siebie, prosił Boga. Tak i my mamy w Nowym Testamencie wezwanie, żebyśmy się modlili o osoby, które rozstrzygają w różnych naszych sprawach. Przede wszystkim więc napominam, czytamy 1 Tymoteusza 2:1, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych. I za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Niechby to Słowo Boże dzisiejsze zachęciło nas do takiej modlitwy. Boże, podsuwaj im Twoje rozstrzygnięcia. Modlitwa o przełożonych jest w interesie każdego chrześcijanina, nawet o przełożonych tutaj w Kościele. Bo to, czy oni będą mieli Boże rozstrzygnięcia, czy usłyszą, jakie jest Boże rozstrzygnięcie, ma wpływ na naszą codzienność później. Jak to jest powiedziane w Hebrajczyków 13:17, oni czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Ale tak, oni kiedyś zdadzą sprawę, ale wasze dzisiaj zależy od tego, jak im to idzie. Nie? Jest powiedziane, niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Więc dobrze jest modlić się o przełożonych, o wszystkich, od których jakoś tam zależymy w naszym codziennym życiu, żeby Bóg im podsyłał swoje rozstrzygnięcie, żeby Bóg dawał im swoją mądrość, bo to wyjdzie nam na korzyść. Oni będą z radością wykonywać tę swoją rolę w stosunku do nas, a my będziemy mieli z tego korzyść. Dlatego módlmy się stale o braci stojących na czele naszych zborów. Módlmy się, z różnych miejsc pochodzimy, z różnymi ludźmi na co dzień przeżywamy nasz los codzienny. Módlmy się: Boże, podsuwaj im Twoje rozstrzygnięcia. Boże, dawaj im Twoją mądrość. Niech rozstrzygają zgodnie z prawem, zgodnie z Twoją wolą. Módlmy się też o siebie samych, bo my też na swoją skalę różnie tam rozstrzygamy. I też inni ludzie jakoś są od tego uzależnieni. Każdy z nas powinien pamiętać, jak to w liście Jakuba jest powiedziane, że wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie jest do skończenia mądry. Bardzo wiele nam jeszcze nie dostaje. I mając tę świadomość, że ja mogę jako ojciec się pomylić, jako mama mogę się pomylić, mogę błędnie ocenić sytuację, mogę dziecko wprowadzić w coś, co będzie dla niego niekorzystne, zapisać go nie do tej szkoły i ta szkoła potem będzie, albo rozwijać w nim jakieś zainteresowania, które potem będą przyczynkiem jego upadku duchowego i tak dalej. Może to być dlatego, ponieważ nie mam sam takiej wiedzy, nie jestem w stanie przewidzieć tego, co będzie za 5-10 lat. Potrzebuję zwrócić się do tego, kto jest wszechwidzący. Powiedzieć: Boże, podsuń mi Twoje rozstrzygnięcia w stosunku do mnie samego, do moich bliskich. Podsuwaj mi Twoje rozstrzygnięcia, żebym się nie zapędził, żebym nie zrobił czegoś po swojemu. Także każdy z nas ma przed sobą do rozstrzygnięcia rozmaite kwestie. Opieramy się na swoich doświadczeniach, w takich sytuacjach polegamy na swoim rozumie, na opinii różnych doradców. Często kierujemy się niestety emocjami i tylko emocjami. Zachodzimy w głowę, jak się zachować, jak spodobać się ludziom, na których nam zależy, jak zyskać, a nie stracić. Jak to zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? Zastanawiamy się, jak to, co jest teraz ważniejsze, co przyniesie pożądany skutek. Zastanawiamy się. I dzisiaj chciałem was zachęcić, byśmy się ukorzyli przed Bogiem. I tak jak Dawid kiedyś dla Salomona się modlił, tak i my, żebyśmy się pomodlili. Boże, podsuwaj nam swoje rozstrzygnięcia. Powstańmy do modlitwy. Wierzę, że chcemy Panu Jezusowi coś powiedzieć na ten temat. Zapraszam, podnośmy głos w krótkich modlitwach. Rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.
Amen.